Giovanni w Panu. W poprzednich rozważaniach sięgaliśmy do proroc Starego Testamentu. Obecnie przeniesiemy się do Nowego Testamentu i słowa tam zawarte będą podstawą naszych obecnych rozważań. Tekst, który chcemy obrać jako podstawę, zapisany jest w liście do Kolosan apostoła Pawła. Lista apostoła Pawła do braci w Kolosach. Zwrócimy uwagę na w trzecim rozdziale, na 15 wiersz, a w zasadzie jego ostatnie słowa, krótką myśl, którą tutaj apostoł Paweł zawarł i napisał: bądźcie wdzięcznymi. Bądźcie wdzięcznymi. Drodzy, słowo wdzięczność, my często mówimy, że polski język nie tak bogaty, na przykład jak grecki, jak hebrajski, ale jednak słowo wdzięczność w polskim języku ma kilka znaczeń. Między innymi takie. Pierwsze znaczenie, tak jest napisane w słowniku wyrazów, gdzie mamy tak: mający serdeczne uczucia dla swego dobroczyńcy, pragnący podziękować i odwzajemnić się za doznane dobro. Drugie znaczenie tego słowa to pełen wdzięku. Trzecie znaczenie to przynoszący dobre wyniki i zadowolenie. Oczywiście nie będziemy się tutaj wspólnie zastanawiać, i nie o to chodzi w naszym wspólnym zastanawianiu, aby oceniać, kto jest bardziej wdzięcznym, czyli ma więcej wdzięku. Bo to nie o to chodzi, abyśmy tu na ten temat rozważali. Natomiast oczywiście będziemy rozważać tą postawę serca i umysłu, jaką jest wdzięczność w wyrażaniu uczuć w stosunku do naszych dobroczyńców. I zauważymy głównego dobroczyńcę i wielu innych, którzy zostali zainspirowani przez tego głównego dobroczyńca, aby stać się naszymi dobroczyńcami. Ktoś powiedział taką myśl: okazywanie wdzięczności jest miarą naszego człowieczeństwa. Często ludzie nie potrafią okazać wdzięczności. Więcej, potrafią być niewdzięczni w momencie, kiedy odbierają wiele dobra. Więc postawimy pytanie: czy mamy serdeczne uczucia dla swoich dobroczyńców? Czy pragniemy podziękować naszym dobroczyńcom? Czy pragniemy odwzajemnić się za doznane dobro? Czy w ogóle potrafimy dostrzec dobroczyńców w naszym życiu? Bo czasami jest tak, że my mamy tych dobroczyńców, ale my ich nie dostrzegamy. Czasami dostrzegamy, no ale jakoś nie potrafimy w sobie wygenerować uczucia wdzięczności. Kto jest naszym dobroczyńcą? No na pewno Bóg. To chyba nikt nie zaprzeczy temu. Kto zdrowo ocenia to wszystko, czego jesteśmy odbiorcami. Tajemnicza prawda numer 323. Na stronie 60 jest podana taka myśl: wdzięczność wobec Boga z całego serca, myśli, duszy i siły za dobro, które On nam uczynił, jest sercem pobożności. Czyli człowiek, który nie jest w stanie ocenić boskiej dobroci i być mu wdzięcznym, możemy powiedzieć od razu, jest niepobożnym człowiekiem. To jest serce pobożności, wdzięczność w stosunku do Boga. Apostoł Paweł w liście do braci w Efezie, 5 rozdział i 20 wiersz. Znowu, jak już zauważyliście, czasami lubię w innych tłumaczeniach oprócz Biblii Gdańskiej cytować teksty. I tutaj w brzmieniu Biblii Tysiąclecia zacytuję ten tekst. Efezów 5 rozdział, 20 wiersz. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za wszystko. Czy wszystko nam się podoba? Niekoniecznie. mamy takie momenty w naszym życiu, gdzie nie jesteśmy zachwyceni tym, co nas spotkało. Ale czy to oznacza, że Bóg wtedy gdzieś tam jako starszy siedzieć tam w kącie z drzemną i przespał i teraz się budził, ale się narobiło. To nie jest tak. To Bóg tak nie działa. Wszystko, dosłownie wszystko, co nas spotyka w naszym życiu, jest z dozwolenia Bożego. Nie zawsze Bóg inspiruje te rzeczy, ale dopuszcza do ich powstania, abyśmy to wszystko przeżyli. Jakub, apostoł Jakub w swoim liście, w pierwszym rozdziale, w 17 wierszu, znowu będzie to tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia, mówi tak. Pierwszy rozdział, 17 wiersz listu Jakuba. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Każde dobro, a powiemy to zło nie, nie jest, to wszystko jest dobrym. Na podstawie tego, co Pismo Święte mówi, że wszystkie rzeczy działają ku dobremu tym, którzy go miłują, prawda? Więc to też jest dobro, tylko my nie jesteśmy w stanie na bieżąco ocenić tego, dlaczego takie okoliczności nas spotkały, dlaczego takie problemy, dlaczego takie kłopoty i tak dalej. Czasami z oczu leją się łzy, ale to znaczy, że Bóg nie widzi tych łez? To znaczy, że Bóg może raduje się z tego, że my płaczemy? Nie. Ale Bóg wie, że to nam jest potrzebne dla naszego najwyższego dobra. Czy lekarz nie wie, że nas boli w momencie, kiedy on zadaje takie bądź inne działania w celu naszego uleczenia? On wie o tym. No ale cóż on zrobi? No musi tak być. Musimy przeżyć ten ból, o ile nie da się go złagodzić, aby ostatecznie dojść do tego dobra, którym potem się cieszymy. A więc, drodzy, wszystko jest naszym powodem do wdzięczności, co Bóg dopuszcza w naszym życiu, bo w naszym życiu nie ma przypadków. Nie ma. Od momentu, kiedy podaliśmy Bogu naszą rękę i powiedzieliśmy, Boże, prowadź nas, i Bóg przyjął tą rękę, to tak jak mówi nam psalm, będę strzegł wyjścia Twego i wejścia Twego odtąd aż na wieki. Odkąd? No odtąd, kiedy tą rękę podaliśmy Bogu. Kiedy zaufaliśmy Bogu, będę strzegł wyjścia Twego i wejścia Twego odtąd aż na wieki. Drodzy, ale są rzeczy podstawowe, które każdy powinien zauważyć i za które każdy powinien Bogu podziękować. Ale tak nie jest. Takim podstawowym dobrem, które otrzymujemy z Bożej ręki, jest przecież życie. Tak, życie jest powodem do wdzięczności za to, że żyjemy, za to, że nasza egzystencja jest świadoma, za to, że możemy wyznaczać cele w swoim życiu, że nawet możemy mieć marzenia, że czasami przeżywamy radość realizacji niektórych z nich, za to, że odczuwamy miłość, że odczuwamy obecność drugiego człowieka, za to, że możemy mieć naszych bliskich, przyjaciół i znajomych. To są wszystko powody do wdzięczności i do dziękczynienia naszemu Stwórcy. Drodzy, pewien człowiek uległ poważnemu wypadkowi. Przeżył. I na tyle był wdzięcznym Bogu za to, że tak się stało, że chciał w jakiś jak najbardziej szeroki sposób Bogu podziękować. Szukał. Nie wiem, może dzisiaj by to na Facebooku zrobił, znowu tego Facebooka zaczepię. Ale wtedy, kiedy to robił, Facebooka jeszcze nie było. przejrzał wszystkie portale, które mógł uznać za stosowne, aby w tym miejscu Bogu podziękować, bo w najszerszym zasięgu. No i nie znalazł takiego miejsca w internecie. Pochodziło mu o podziękowanie w internecie. Doszedł do wniosku, że to będzie najszersza forma wyrażenia jego wdzięczności. No i postanowił otworzyć swój portal. Jego adres jest bardzo prosty. www.jestemwdzięczny.pl. Oczywiście bez tych wszystkich tam spolszczeń. www.jestemwdzięczny.pl. Tam otworzył ten portal i tam złożył swoje podziękowanie i zaprosił wszystkich, którzy w jakiś sposób chcą tam podziękować za coś dobrego. No, jak to bywa na wszystkich portalach, znaleźli się tacy, którzy ze szczerego serca tam zapisali swoje podziękowania, ale znalazło się wielu ludzi, którzy no, dołożyli tam łyżkę dziegciu do tego miodu, więc pisali słowa nierozsądne, brzydkie, obraźliwe. No jak to, tacy ludzie są, to są ludzie zdegenerowani. On tam jako moderator tego portalu stara się to wszystko usuwać, ale nie nadąża, bo zło ma bardzo szeroki i szybki zasięg. Do tego jest prościej i łatwiej, aniżeli do dobra. No więc gdybyście zechcieli tam zajrzeć, www.jestemwdzięczny.pl, to znajdziecie tam różne opinie, ale też znajdziecie wiele wspaniałych opinii, które ludzie wpisali. Ja teraz przeczytam taką jedną opinię, którą znalazłem na tej stronie. Jestem wdzięczny za piękny dar, jakim jest życie. Jestem wdzięczny za kochającą rodzinę, za kreatywny umysł. Dziękuję za muzykę, która gra w mojej duszy. Cieszę się każdym dniem. Dziękuję za bogactwo duchowe i materialne. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Odczuwam radość płynącą z miłości, przyjaźni, kocham ludzi, przyrodę, zwierzęta i życzę każdej istocie dobrobytu duchowego i materialnego. Dziękuję za to, że jestem. Piękny wpis. Takie tam właśnie można znaleźć też. Ale obecnie chcę zwrócić uwagę na to, co zostało zapisane w literaturze prawdy. Teraźniejsza prawda numer 403, strona 116. Powtórzmy jeszcze raz, że wspaniałym błogosławieństwem było, iż Bóg w swej opatrzności pozwolił nam doświadczyć egzystencji na tej ziemi. Bóg mógł odłożyć stworzenie nas na jakiś inny czas i umieścić nas na innej planecie. Oprócz tego, czego dokonał w związku z anielskimi klasami na początku swego dzieła stworzenia, Bóg pozwolił nam żyć tutaj na tej ziemi, w naszym systemie słonecznym, będącej pierwszą planetą w tym systemie słonecznym, która ma być rozwinięta aż do doskonałości. Gdyby Bóg zaplanował powołanie nas do życia w jakimś późniejszym czasie, stracilibyśmy to wszystko, co w obecnym czasie w swoim miłosierdziu i łasce zaproponował swojemu umiłowanemu ludowi. Ponadto Bóg mógł nas stworzyć jako zwierzęta, ryby, płazy lub ptactwo powietrzne, ale On dał nam szczególne błogosławieństwo przynależenia do najwyższego rodzaju na tej ziemi. Obdarzył nas cechami dziedzicznymi, usposabiającymi nas do poszukiwania Go i przychodzenia do Niego. Czy to nie jest dobre? No i mamy odpowiedź. Z pewnością jest. I chyba potwierdzamy to, że z pewnością to jest wspaniały, boski dar, że stworzył nas takimi, jakimi jesteśmy. No owszem, czasami sami do siebie mamy różne pretensje, że moglibyśmy być lepsi, no ale jesteśmy tacy, jakie przyniosło na nas przekleństwo, skutek i różne dziedziczne sprawy. I oczywiście sami w swojej słabości jeszcze potrafimy sobie tam dołożyć do tego plecaka, że nas wygina zupełnie w drugą stronę, niż byśmy chcieli, prawda? Takie jest nasze życie. Psalmista Dawid w 139 psalmie i wierszu 14 napisał tak. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne pochwały są Twoje dzieła. To znowu Biblia Tysiąclecia. On również zauważył, że stworzenie nas, że danie nam życia jest cudownym, cudownym błogosławieństwem. Ale jeszcze spróbujemy pogłębić tę myśl przez kolejny cytat, który pochodzi z Teraźniejszej Prawdy numer 233. Na stronie 51 czytamy takie rzeczy. Popatrzmy, posłuchajmy w zasadzie. Ja będę patrzał, a wy słuchajcie. On zawsze daje i nigdy nie męczy się w swoich dobroczynnościach. Widzimy to w naturze i łasce. Manipuluje on prawami natury tak, że mogą one zsyłać błogosławieństwa tym, którzy właściwie by ich używali. Wprowadził on pomysł samoobsługi w czynnym działaniu w całej naturze. Księżyc i gwiazdy dają swoje światło na jego rozkazanie, wskazując drogę nocnemu podróżnikowi. Stworzył on słońce, aby dawało światło, ciepło, zdrowie i siłę człowiekowi i zwierzęciu, rybie, ptakowi, płazowi i owadowi. Pory roku czyni swoimi sługami w wyświadczaniu dobra, jego stworzeniom. Dostarczają one wszystkie razem środków utrzymania, choć w rozmaity sposób. Sprawia on, że woda daje pokrzepienie i potworę życiową dla jego stworzeń. Rozkazuje powietrzu, aby podtrzymywało ich życie. Prądom oceanicznym, aby robiły różne przyjemne i użyteczne zmiany klimatyczne. Oceanom, jeziorom i rzekom świata, aby ułatwiały się w handlowych innych potrzebach ludzkich. Ziemi, aby pomagała żywnością i odzieżą dla ich ciał. Sprawił on, że materiały budowlane z ziemi dostarczyły człowiekowi rozmaitości budowli i domów, metale, żeby zaopatrywały w pożyteczne i ozdobne potrzeby, siły natury, żeby służyły bogaceniu się i wygodzie człowieka. Drodzy, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że wszystko, co nas otacza, nie tylko my sami, ale wszystko, co nas otacza, to urządzenie, które daje światło. To jest nie zimportowane z kosmosu. Te wszystkie materiały, które tu są użyte od tego przewodu aż do końca, one są w ziemi. I one zostały użyte w tym celu, żeby służyć. Żebym lepiej widział to urządzenie, wszystko z ziemi. To, na czym siedzicie, krzesła, z ziemi. Ten stół z ziemi, ta mównica z ziemi. Wszystko. Ten cały dom, który nas chroni, wszystko z ziemi. I wszystko to Bóg w tej ziemi umieścił. A człowiekowi dał mądrość, żeby potrafił to odpowiednio wykorzystać. Oczywiście człowiek też to, co znajduje w ziemi, wykorzystuje dla złych celów. I to mu lepiej idzie, aniżeli dla dobrych. Ale my w tej chwili pomijamy ten aspekt. To wszystko powoduje, kochani, że tylko możemy Bogu powiedzieć, dziękuję Ci, dobry Stwórco, za te wszystkie dobra, którymi mnie obdarzasz. I biedny jest ten człowiek, tak jak to zresztą Pismo Święte mówi, że głupi rzekł w sercu swoim, nie masz Boga. Biedny jest człowiek, który tego wszystkiego nie dostrzega, że ta ziemia tak cudownie została przygotowana po to, aby zabezpieczyć, umilić i ulepszyć nasze życie. Nie możemy powiedzieć, dzięki Ci, dobry Boże, za to wszystko. Ale co jeszcze, drodzy? Mamy inny powód, żeby być Bogu wdzięcznymi. Taki trochę kontrowersyjny, ale go wymienię, bo taki jest ten powód. Za zdrowie. Ktoś powie, o, trochę się rozpędziłeś. Z tym zdrowiem to jest różnie, prawda? Nie jeden z was siedzi, o, tu mnie boli, tam jest szyka, tu mi w uszach dzwoni, tu mi się spać chce, bo takie czy inne powody do tego nas zmuszają. Więc czy to rzeczywiście jest powód, żeby Bogu za zdrowie dziękować? Drodzy, znowu posłużę się cytatem, bo pewnie lepiej bym tego nie wyraził, a w literaturze prawdy mamy te słowa i one są wspaniałe. Teraźniejsza prawda numer 230. Na 12 stronie znajdziemy takie myśli. Dzięki prawom natury Bóg zaopatrzył człowieka w źródło energii. Jednak nagle w ciągu ostatniego stulecia, a szczególnie w związku z rozpadaniem się królestwa szatana, człowiek całkiem oddalił się od boskich zarządzeń. Boskie zarządzenia to są wspaniałe. Zmarnował on naturalne zasoby, wyjałowił glebę, nasycił ziemiopłody sztucznymi nawozami i trującymi chemicznymi pyłami. zatruł wodę do picia niebezpiecznymi chemikaliami i podkopał zdrowie publiczne w ogólności. Zamienił on chleb z pełnego ziarna na chleb z białej mąki, bez życia, bez treści i bez pożytku. Powiększył on spożycie cukru pięciokrotnie i zalał rynki zbytu licznymi, martwymi i sztucznymi produktami spożywczymi wyprodukowanymi w laboratoriach i w fabrykach. Podaje się, że obecnie jest ponad 700 chemicznych dodatków, które są w różny sposób używane w naszych pokarmach. W celu zachowania ich od psucia się, powiększenia ich wagi, uczynienia ich miękkimi, łatwymi do gotowania, odświeżania ich nawet gdy są stare, nadania im pięknego koloru, uczynienia ich smacznymi itd. Bez względu na nasze wysiłki nie możemy uniknąć tych wszystkich zanieczyszczeń, fałszowań i sztuczności w naszym pokarmie. No i teraz zdanie kończące to rozważanie. Jak dziwne, że nasze zdrowie jest jeszcze tak dobre. Mamy powód. Bóg tego nie dał. Człowiek w swoim upadku to wszystko uczynił, a szatan mu pomógł chętnie, a Bóg dozwolił. W końcu żyjemy w warunkach przekleństwa. Bóg na te warunki dozwolił. I właśnie ze względu na tą niedoskonałość warunków, w jakich żyjemy, to jest element przekleństwa. Nasze zdrowie nie może być idealne. Każdy z nas ma różne niedostatki w swoim zdrowiu i związane z tym oczywiście dolegliwości. Każdy z nas znalazłby odpowiednią ilość tych dolegliwości i odpowiednią ilość powodów, aby narzekać. O, gdybyśmy takie zebranie zrobili teraz w tej chwili, powiedzieli, ponarzekajmy sobie, co tam kogo boli. A może jeszcze nawet, a pojęczmy sobie trochę. O, jakby tu było głośno. Prawda?
Trochę tak.
Trochę tak. Mamy powody do czasami do krzyczenia, do jęczenia, do różnych takich odgłosów, prawda? Ale kiedy rozejrzymy się wokoło, kochani, kiedy rozejrzymy się, patrząc na ludzkość pod tym kątem, to powiemy, Boże, dziękuję Ci, że jestem taki, jaki jestem. W ostatnim roku, który minął, miałem okazję być 3 razy w szpitalu. I tam widzieć ludzi z różnymi cierpieniami. Ale uśmiechniętych. Ale znoszących dzielnie te swoje różne dolegliwości. Szczególnie kiedy przechodziłem rehabilitację, widziałem ludzi, którzy jeździli na wózkach, którzy nigdy nie mogli stanąć na swoich nogach już więcej. Którzy byli do tego stopnia sparaliżowani, że każdy krok, jaki byli w stanie oczywiście z pomocą różnego rodzaju urządzeń uczynić, powodował uśmiech na ich twarzy, że znowu się metr czy pół metra przemieścili w przestrzeni i byli o własnych siłach i byli radośni. To jest wielka szkoła pokory dla człowieka. Ja oczywiście nie życzę tego wszystkim, żeby to przeżyli, ale jeżeli w takiej sytuacji jesteśmy, to dopiero powoduje to powiedzenie, Boże, jakże dziękuję Ci za to, że chodzę o własnych siłach. Taki wiersz znalazłem, a w zasadzie to jest tekst piosenki. W pewnym zborze kiedyś powiedziałem ten wiersz i przysłano mi całą piosenkę, wyśpiewaną przez jakiś tam zespół. Powiem Wam, że kiedy wysłuchałem jej jako piosenki tego tekstu, to mi się to nie podobało, bo wydaje mi się, że melodia dodana do tych słów niszczyła przesłanie tych słów, które jest bardzo piękne. A ja teraz, jeżeli pozwolicie, podzielę się z Wami słowami tej piosenki. Jadąc autobusem w drodze do kościoła, zobaczyłem dziewczynę. Była tak wesoła, miała rumianą buzię, śmiejące się oczy, a na głowie splecione 2 złote warkocze. Lecz gdy wstała, by udać się w swą dalszą drogę, zobaczyłem, że miała tylko 1 nogę. Szła o kulach. lecz idąc rzuciła spojrzenie i z uśmiechem na ustach rzekła: do widzenia. Me serce się wzruszyło. Wybacz, Boże drogi, jeśli kiedy narzekam, choć mam obie nogi. Wstąpiłem do sklepiku, gdzie były słodycze. Grzeczny chłopak zapytał, ile sobie życzę. Był szczęśliwy, a pokój bił od jego twarzy, co na ziemi tak rzadko u ludzi się zdarza. A kiedy odchodziłem, on cieszył się ogromnie i rzekł: dziękuję Panu, że Pan wstąpił do mnie. Widziałem, jak mu oczy ze szczęścia się śmiały, lecz on nimi nie widział. On był ociemniały. O Boże, rzekłem cicho, jak bardzo się wstydzę, kiedy w życiu narzekam, choć sam dobrze widzę. Na drugiej zaś ulicy dzieci się bawiły, a obok nich stał chłopiec przystojny i miły. Lecz gdy inne biegały ze śmiechem po trawie, on nie mógł uczestniczyć w tej wesołej zabawie. Spytałem go, dlaczego nie bierze w niej udziału. On nic nie rzekł, zmieszał się. A wtedy poznałem, jak spuścił modre oczy i wodził po ziemi. On tamtych nie rozumiał. On był głuchoniemy. Wtedy we mnie westchnienie przerwało tę ciszę. Jakże jestem szczęśliwy, że ja dobrze słyszę. I taki przerywnik był między tymi zwrotkami. Refren. Za nogi, co poniosą mnie w życiu do końca, za oczy, które widzą wschód i zachód słońca, za uszy, które słyszą uwielbienia tony, przyjmij, Boże, dzięki i bądź pochwalony. Piękne słowa. I tak jak powiedziałem, lepiej, żeby nikt melodii do nich nie dodawał. Są wartością same w sobie. Ale drodzy, to są te podstawowe rzeczy. Życie, zdrowie, którym każdy w jakimś stopniu jest obdzielony. Jeden dłuższym życiem, drugi krótszym. Jeden zdrowszym organizmem, drugi mniej zdrowym. Ale to są rzeczy, za które ludzie z zasady powinni Bogu dziękować. A nie dziękują. Nie rozpoznają tych dobrodziejstw. Przeklinają Boga. Złorzeczą. Bluźnią. Smutny widok. Jak upadł bardzo człowiek. Popatrzmy na, pewnie ktoś tam ma w domu zwierzę, jakieś pieska, kotka. Jak to zwierzę potrafi być wdzięczne za to wszystko, co otrzymuje z rąk swojego Pana. A my czasami powinniśmy się wstydzić, patrząc na te zwierzęta, że o wiele wyżej postawieni, a jednak czasami gorzej od zwierząt się zachowujemy. Ale przejdźmy do rzeczy, których świat nie dostrzega. Nie ma prawa ich dostrzec, bo nie jest ich odbiorcami. Ale my jesteśmy. Ale my je mamy. Bóg nam dał te błogosławieństwa i dobrze by było, gdybyśmy je dostrzegali i aby one w nas generowały wdzięczność. Prawda. Prawda jest tym czynnikiem, który powinien wywoływać naszą wdzięczność. W Ewangelii Jana zostały zapisane słowa w 8 rozdziale i 32 wierszu. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla nas wdzięczność za prawdę, która nas wyswobodziła? Od czego przede wszystkim zachodzi pytanie? Drodzy, kiedy słuchamy docierających do nas różnych wiadomości, w jakich strasznych warunkach wielu ludzi się znalazło, w jakich brudach czasami im przychodzi żyć. Dlaczego? Bo nie poznali prawdy nigdy w życiu. A więc to dopiero pozwala nam zrozumieć, jak wielkim dobrodziejstwem dla nas jest prawda. Ona nas z tego wszystkiego wyswobodziła. My nie jesteśmy uczestnikami tych różnych brudnych spraw. Przestępstw, morderstw, rozbojów, kradzieży, wyzysku i tak dalej, i tak dalej. No a już nie mówiąc o nałogach, prawda, które potęgują jeszcze to wszystko. Picie alkoholu, palenie papierosów, to o czym tu mówiliśmy. Już nawet ta mała dama wie o tym, że to jest szkodliwe, że to powoduje różnego rodzaju niekorzystne zjawiska w naszym organizmie. I ludzie z tym borykają się, walczą, jeszcze do tego narkotyki dochodzą, prawda, i różne inne rzeczy. My, dzięki prawdzie, którą otrzymaliśmy oczywiście od Najwyższego, my jesteśmy od tego wolni, kochani. My możemy zupełnie inaczej na to spojrzeć. My nie bierzemy w tym udziału. A więc oczywiście to jest cenna rzecz, którą otrzymaliśmy od Boga. Prawda. Radosław w czwartym tomie na stronie 32 napisał tak. Jesteśmy mu winni wdzięczność za każdy okruch prawdy, którą tak cenimy, a którą on przechował jak cenny depozyt. Spróbujmy sobie wyobrazić taką historię, że oto nasz dziadek, wujek, tata, kto by to nie był, mówi, wiesz co, ja przez wiele lat coś dla ciebie przechowałem. Idziemy, obraz, za obrazem safe. Otwiera, mówi, popatrz, tak, 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 musisz to poprzekręcać, jesteś już w safe, zobacz, to wszystko jest dla ciebie. Ja to dla ciebie zachowałem. To jest mój dar dla ciebie. Jak żebyśmy byli wdzięczni. Jak żebyśmy sławili naszego dziadka, babcię, wujka, ciocię, tatę, mamę, że nam takie cenne rzeczy podarowali. A prawda? Bóg ją dla nas zachował. A czy często jesteśmy takimi, że nie jesteśmy w stanie podziękować za to, nie oceniamy tego, staje się to dla nas codziennością i tak jak Żydzi mówi, o, znowu ta manna. Przecież nam by się chciało co innego. A jednak, drodzy, ta prawda jest dlaczego cenna? Bo z niej wypływają następne dary. I takim darem, który jest następnym, wynikającym z tej prawdy i powodującym naszą większą ocenę, jest nadzieja. Prawda daje nam nadzieję. A chcę powiedzieć, ja myślę, że o tym doskonale wszyscy wiemy, ale chcę to przypomnieć, że człowiek bez nadziei nie może żyć. Bez jakiejkolwiek nadziei. Czasami są to mrzonki, czyli coś zupełnie nieziszczalnego, ale dla tej osoby stanowi to nadzieję, dopóki się nie okaże, że ta nadzieja była nieziszczalna. I to właśnie powoduje, że czasami niektórzy ludzie uznają, że nie ma dalszego sensu dla ich życia. Dlaczego? Bo zgubili nadzieję w swoim życiu. Tą często położoną w człowieku, w kłamstwach, w nieziszczalnych obietnicach. No i kończą swoje życie, jeżeli nie znajdą innej, zamiennej nadziei, która znowu pozwala im żyć. Ona jest potrzebna jak chleb, jak woda, jak powietrze. To jest potrzebne do naszego życia, a to wynika z prawdy. Psalm 62, 8 wiersz mówi: w Bogu wybawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, nadzieja moja jest w Bogu. Oj, że jeżeli tak jest, to jest najwłaściwsza nadzieja, jaką odnaleźliśmy. A taką odnaleźliśmy. Taką nadzieję daje nam Bóg poprzez swoją prawdę niezmienną. Pomimo, że niektórzy twierdzą, że ona się może zmieniać, ale ona jest niezmienna. I ona powinna stanowić naszą podporę i naszą podstawę, bo ona pochodzi od niezmiennego Boga. Czytaliśmy o tym. Bóg się nie zmienia. Nie ma w nim nawet cienia zmienności. Bóg jest w swoim zachowaniu, w swoich decyzjach i w swoim postępowaniu stały. Drodzy, następne, za co powinniśmy Bogu być wdzięczni i co wypływa również z tej prawdy, to jest Jego opatrzność. Mamy odczucie boskiej opatrzności. Jakże biednym jest człowiek, który nie dostrzega boskiej opatrzności. No i powiedzmy w tych nawet podstawowych sprawach. Życie, zdrowie. My mamy poszerzony obraz boskiej opatrzności. Ja myślę, znowu, gdybyśmy urządzili tutaj lekcję, gdzie każdy mógłby powiedzieć o doznanych chwilach boskiej opatrzności, którą rozpoznał. Bo czasami Bóg realizuje swoją opatrzność, którą my jeszcze nie znamy. I może czasami dopiero dowiemy się o tej boskiej działającej opatrzności w przyszłości, że było dlatego tak, a nie inaczej. Że Bóg poprowadził nas tą drogą, a nie inną. Że dał nam odczuć takie rzeczy, a nie inne. Dał nam doświadczyć takich dóbr, ale i takich doświadczeń, a nie innych. Wiele z nich będziemy dopiero byli w stanie rozpoznać w przyszłości. Ale i dzisiaj dane nam jest rozpoznawać boską opatrzność i to z tej rozpoznanej opatrzności wynikające doświadczenia powinny być powodem do naszej wdzięczności. Drodzy, kolejny dar boski, bo Bóg jest naszym głównym dobroczyńcą. Od Niego wypływa wszystko. Czytaliśmy również na początku ten tekst, że wszystko pochodzi od Boga, który jest niezmienny, z góry. To oczywiście nasz Zbawiciel. Nie wszyscy ludzie, a nawet ci, którzy mówią, że są blisko związani z Jezusem, nie są w stanie ocenić, jakie dobra wypływają z tego, że Pan przyszedł tu na świat, że zbawił nas, że dał nam drogę do kroczenia, po której kroczymy i na tej drodze nas postawił. Przede wszystkim oczywiście powinniśmy być wdzięczni za zbawienie, za potworne cierpienie, jakie przeszedł nasz Pan, za wielkie poniżenie, którego doświadczył i za wielkie doświadczenia, które spowodowały, że możemy mieć nadzieję życia wiecznego. Gdyby nie Jezus, to nasze życie by tak wyglądało jak pobyt w kompletnie zaciemnionym pomieszczeniu z wyłączonym światłem. Czy takie życie jest ciekawe? W końcu całkowicie byśmy byli pozbawieni wzroku, a jeżeli nawet byłoby to szczelne dźwiękowo, to słuchu i pewnie byśmy szybko, bez nadziei skończyli nasze życie. Tak to wygląda, jeżeli nie uwzględnimy tego, że Pan jest naszą nadzieją i naszym błogosławieństwem na przyszłość. Ale to, że poznaliśmy Pana, to, że poznaliśmy prawdę, daje jeszcze kolejną rzecz, za którą powinniśmy być wdzięczni. Teraz powiecie, no, znowu wstąpiłeś na linę, na której jest ciężko balansować, żeby się utrzymać. Na którą każdy niewłaściwy krok powoduje upadek. A myślę w tym momencie o naszych współbraciach. To jest temat, przynajmniej w sytuacjach, które obecnie przeżywamy, bardzo dyskusyjny. Ktoś powie, ten nie jest moim bratem, bo on jest przeciwko mnie. Ten powiedział to, co nie powinien powiedzieć. A ten nie powiedział tego, co powinien powiedzieć. A ten zrobił to, co nie powinien zrobić, a ten nie zrobił tego, co powinien zrobić. I zawsze znajdziemy powód, żeby mieć pretensje do naszych braci i sióstr. Drodzy, przez nasze życie każdy ma swoją pulę doświadczeń wśród braci, w prawdzie. Przetoczyły się osoby, o których do dzisiaj nie jesteśmy w stanie zapomnieć. Są osoby, które być może na jakiś czas, a być może na stałe opuściliśmy na naszej wspólnej drodze, ale są osoby też, które są razem z nami, one nas wspomagają. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być wśród miłych braci i sióstr. I to jest dla mnie kolejnym wzmocnieniem w tych doświadczeniach, jakich postawił Pan w tych warunkach. Popatrzmy, że apostoł Paweł nigdy nie zapominał o swoich współbraciach. Zawsze za nich dziękował i zawsze modlił się do Boga, dziękując za tych braci. Takie przykłady podam. List do Rzymian, 1:8. Gdzie pisze tak, najprzód wtedy dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za wszystkich was, iż wiara wasza słynie po wszystkim świecie. Wspólna wiara, wspólne przekonanie. Jeden Bóg, jeden Pan, jeden chrzest, jak to pisze w innym miejscu. To jest potężna, wielka siła, która buduje. Pierwszy list do Koryntian, 1:4. Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was, dla łaski Bożej, która wam jest dana w Jezusie Chrystusie. List do Filipian, 1:3. Dziękuję Bogu memu, ilekroć na was wspominam. Jakże wiele miłych wspomnień wiąże się z naszymi braćmi i siostrami. Jakie to są miłe chwile, które razem przeżyliśmy. A więc warto Bogu również podziękować za naszych współbraci. Kolejna rzecz, kolejne wspaniałe błogosławieństwo, które powinno powodować nasze podziękowanie, to nasi rodzice. Tak, przychodzą chwile, kiedy jest ciężko, kiedy trzeba podać swoją rękę tym, którzy nas uczyli chodzić, którzy nas wspierali i którzy pokazywali nam właściwą drogę, którzy dbali o nasze zdrowie, o nasze codzienne potrzeby. I potem przychodzi moment, kiedy trzeba w jakiś sposób ten dług spłacić. Siostra Ania to przeżywa. Ale z drugiej strony ci, którzy już nie mają rodziców, to zazdroszczą siostrze, że jeszcze ma mamę. To jest wspaniałe błogosławieństwo. Mieć możliwość wypowiedzieć to słowo mamo, tato, a może dziadziu, babciu, prawda? Są kochani, tak? Dziadziu i babcia są kochani. A niestety, drodzy, obserwujemy zjawisko na świecie, kiedy młodzi ludzie odwracają się od swoich rodziców. Kiedyś oglądałem taki film dokumentalny, pokazywano w Szwecji, kraju, który się podaje jako wzorzec kultury, wysokiego rozwoju. Pokazywano przyszpitalne magazyny pełne urn, po które nikt nigdy się nie zgłosił. Smutne, ale prawdziwe. Efezów, list do Efezów, 6:2, apostoł Paweł napisał: czci ojca twego i matkę twoją. A ktoś powie, co znaczy czcić? Jak to powinno się wyrażać? Standard biblijny numer 18 na stronie 63 mówi tak. Hebrajskie słowo szachach jest zwykle tłumaczone czcić w Starym Testamencie i znaczy kłaniać się z czcią. Takie jest znaczenie tego słowa. Greckim słowem tłumaczonym zwykle na czcić w Nowym Testamencie jest proskuneo i znaczy całować rękę, podobnie jak pies liże czyjąś rękę. Ktoś powie, no to teraz bym dał przykład. Ciągle się mamy kłaniać i po rękach lizać. Nie, to nie chodzi o to, kochani. Chodzi o to, żeby umieć odwzajemnić naszym drogim rodzicom to, co oni wnieśli do naszego życia. Choćby w jakiejś części, bo nigdy tego nie zrobimy w takim zakresie, w takiej części, jak rodzice uczynili to dla nas. Oczywiście są przypadki, kiedy są podli rodzice, bo i takie się zdarzają w upadłym społeczeństwie ludzkim. Ja sam pamiętam taki przypadek, kiedy spotkałem po wielu latach człowieka, który obok mnie się wychowywał na tej samej ulicy, a znałem sytuację, jaka była w jego domu, gdzie matka strasznie torturowała te dzieci. I kiedy spotkałem go i się go zapytałem, czy on to jest on, czyli po prostu o imię i nazwisko, widziałem, że on z pewnym zażenowaniem powiedział, tak, to jestem ja. Bo on wiedział, że ja pamiętam jego historię dzieciństwa. Ale przecież to nie jest popularne zjawisko. Ono się zdarza. Ale generalnie rodzice dają wszystko, co mogą swoim dzieciom. Wszystko, co mogą, aby swoim dzieciom stworzyć dobry, ciepły, miły i przyjazny dom. I to powinno powodować, że będziemy wdzięczni za naszych rodziców. Znowu Zacytuję z tej samej strony, którą już podawałem, www.jestemwdzięczny.pl. Co ktoś tam napisał? Posłuchajmy. Dziękuję za moich rodziców, którzy dali mi dar życia, za ich trud, wychowanie, noce nieprzespane, za ich troskę, pracowitość, za ich postawę chrześcijańską. Dobrze, rodzice, że jeszcze jesteście. No, wielu z nas już nie może tego powiedzieć, ale może powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że miałem takich rodziców. Że to, kim jestem i jak wyrosłem, jak zostałem wychowany, zawdzięczam moim rodzicom. Teraz kolejny temat, rzeka, który chcę wywołać, ale pewnie nie będę go chciał rozwijać, bo jest to rzeczywiście temat rzeka. To wdzięczność za naszych współmałżonków. Ktoś powie: o, nie wywołuj tego tematu, bo ja mam różne przemyślenia. Ja nie zawsze będę się z Tobą w stanie zgodzić, bo i tutaj w tym zakresie bywa różnie. Ale może niech zamiast rozwijać ten temat, niech będzie odzwierciedleniem tego, co bym chciał powiedzieć, a nie powiem, znowu zapis, który znalazłem na tej samej już dwa razy przywoływanej stronie. Pewna pani napisała tak: Piotrusiu, dziś zrozumiałam, jak bardzo ważne i cenne są dla mnie nasze sprzeczki. Dlaczego? Ponieważ wiem, że wtedy jesteśmy zdrowi i mamy siłę ze sobą prowadzić, prowadzić dyskusję. Patrzę na Ciebie teraz, kiedy leżysz taki chory i bardzo brakuje mi naszych sprzeczek. Więc od dziś jestem wdzięczna za każdą z nich. No niestety, wiadomo, spotykałem się dwie różne osoby. Z dwóch różnych domów. Z dwóch różnych światów, można by nawet powiedzieć. Ktoś tam gdzieś jakoś napisał, ale nie wiem do końca, o co tu chodzi, że mężczyźni są z Wenus, czy kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa. Że podobno jest duża przepaść między nami. Jako członkami rodziny ludzkiej. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście tak jest, że kiedy te dwojga ludzi się spotyka, muszą sobie to życie na nowo poukładać. Ale tak jak to powiedział brat Staszego Zimek, pewnie wielu zapamiętało tą dewizę, że gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. A gdzie Boga nie ma na pierwszym miejscu, to nic nie jest na swoim miejscu. I tu jest właśnie ta tajemnica. Potrafić wpuścić pomiędzy nas. A małżeństwo jest bardzo specyficzną instytucją. Tam nikt trzeci nic nie zrobi. Oprócz Boga. On jedyny zna, jak powstawały wzajemne uczucia tych ludzi, co ich połączyło, co spowodowało, że zdecydowali się swoje dalsze życie spędzić razem. I Bóg jedynie jest w stanie zaradzić tym różnym nakładającym się wzajemnym słabościom, które często powodują, że to życie z kolorowego staje się szarym. A więc, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na właściwym miejscu. Drodzy, tak jak mówię, nie chcę rozwijać tego tematu, bo byśmy mieli wiele chyba do rozmawiania potem, ale tu nie chodzi o to, żebyśmy między sobą oceniali nasze małżeństwa. Cieszmy się, że mamy takie żony i takich mężów, jakich Pan nam dał. Oni są na pewno najwspanialsi, jakich mogliśmy w życiu spotkać. A że mają swoje wady, że mają swoje braki, no mają, ja je też mam. I pewnie moja żona musi z nimi jakoś sobie radzić, prawda? Chyba robi to świetnie, bo radzi sobie z tym wszystkim. Potrafimy przywołać do porządku bardzo często. Ale nie będę tutaj lekcji oświadczeń robił w tym momencie. Chcę natomiast przejść do jeszcze jednej kwestii, która jest może najbardziej, bo jak widzicie, coraz bardziej problematyczne się stają te obiekty naszej wdzięczności. No i ostatnim z nich, który tutaj chcę przywołać w naszym wspólnym rozważaniu, to są nasi wrogowie. Nasi wrogowie. W Ewangelii Łukasza, 6 rozdział i 32 wiersz. W brzmieniu Biblii Tysiąclecia, znowu podam ten tekst, bo on tam chyba najwłaściwiej brzmi, tak przynajmniej w mojej ocenie. Łukasz, 6 rozdział, 32 wiersz mówi tak. Jeżeli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż to dla was wdzięczność? To nie jest sztuka. Kiedy ktoś pokazuje zaciśnięte wargi, a my się uśmiechamy. To jest sztuka dopiero. Ale że ktoś się do nas uśmiechnie, a my się oduśmiechniemy, no to jest takie normalne, prawda? Albo może nam język pokażemy mu też? Bywało tak nieraz, jak byliśmy nieco młodsi, prawda? Piachem w piaskownicy w oczy, to ja też. Język pokazać, to ja też. A ostateczna bolań, jaka została, co? Opluć. Tak bywało. To wtedy to nie jest sztuka. Ale w tym momencie, jak ten nasz przeciwnik pokazuje złą wolę, złe cechy, to wtedy jest sztuką wykazać szlachetność. Ja tu rozmawiałem przed naszym wspólnym spotkaniem z braterstwem o pewnym bracie, który wykazał wielki gest. To są wydarzenia ostatnich dni. Na razie może ich aż tak bardzo nie będę upubliczniał, bo powiecie, że gloryfikuję osobę, a tu nie o to chodzi. Ale być może dowiecie się o tym fakcie i sami wtedy ocenicie, czy to był wielki gest, czy nie. Wobec tych, którzy wrogo podeszli do niego i zrobili mu wiele krzywdy. Dobry pies, taki, który ma pilnować obejścia, wiecie, co powinien mieć?
Kły.
O, dobrze. Bo on wtedy nie śpi. A jeżeli to nie tak czuj, nie tak głęboko. Mój domowy psiak, któremu staramy się zapewnić wszelkie wygody, czasami tak głośno, tak mocno zaśnie, że nie słyszę, jak ktoś wejdzie do domu. Dopiero za chwilę się budzi, że ktoś wszedł. Natomiast taki pies, który ma pchły, ma tyle zajęcia, że on nie zaśnie. I to są ci wrogowie, którzy są nam potrzebni, żebyśmy nie spali. Żebyśmy nie zasnęli snem błogosławionych. Jak to jest? Jak to się mówi? Sen błogosławionego, tak? Tak czy jakoś tak. No, w każdym razie coś takiego jest. Taki błogi sen, niezakłócony. Bo wtedy, no niestety, wiele śpiący nie bierze udziału w życiu. On żyje, ale nie bierze czynnego udziału w życiu. Jego czynny udział ewentualnie może polegać na chrapaniu, ale on o tym nie wie. On jak się budzi, to wydaje mi się, że jest takim aniołkiem. A dlaczego go budzą? Bardzo z doświadczenia. A więc, kochani, popatrzmy, to są niektóre rzeczy, które tutaj przedstawiłem, a ja myślę, że mocno zastanawiając się nad tym tematem, sam jeszcze znajdziemy wiele, wiele, wiele powodów do wdzięczności. Czyli generalnie, drodzy, to wezwanie apostoła Pawła, napomnienie, czy może zachęta, to już sami odbierzmy, jak to powinno brzmieć, jest cudowna. Bądźcie wdzięcznymi. I w formie, że mówię, bądźcie, to nie oznacza, że ja się z tego wyłączam. Ja przede wszystkim muszę się nauczyć lekcji wdzięczności, bo podobno jestem oceniany jako pesymista. A mówią, że pesymista od optymisty różni się tym, że pesymista pesymista widzi na cmentarzu same krzyże, a optymista plusy. No więc żebym się tego nauczył, kochani, potrzebuję waszego wsparcia, waszej modlitwy. O to proszę. I życząc błogosławieństwa Bożego z naszych wspólnych rozważań, dziękuję za uwagę. No i tym samym za miłą duchową społeczność, którą tutaj razem mieliśmy. Niech was Pan błogosławi w waszym poświęceniu. Życzę wam tego z całego serca. Dziękuję.
Dziękujemy.